Był przede wszystkim księdzem, sługa Boży, ojciec Melchior Fordon, franciszkanin. Ksiądz Fordon zostaje franciszkaninem. Był rok 1910. Dwa lata wcześniej, na polecenie rosyjskiej administracji, ksiądz Józef Fordon musiał opuścić swoją wileńską parafię Wszystkich Świętych. Nieco później odkrył, że mógł mieszkać na jej terenie, ale poza Wilnem, i tak to poza niej kierował nią prawie dwa lata. W końcu administrator diecezji musiał w jego miejsce ustanowić nowego proboszcza, a jego mianował wikarym tejże parafii. I władze rosyjskie zgodziły się na to. Niestety nowy proboszcz bardzo się różnił od księdza Fordona. Parafianie nie mogli go akceptować i pomimo najlepszej woli księdza Fordona i jego wysiłków parafia przeżywała niepokoje. Sam więc ksiądz Fordon doszedł do wniosku, że dla dobra parafii musi się wycofać. Za zgodą administratora diecezji zrezygnował z funkcji wikariusza parafii i został kapelanem rodziny Tyszkiewiczów, którzy mieli kaplicę przy swoim dworze w Wadce Murowanej. Kapliczka dworska to nie kościół parafialny. Ksiądz, który przy każdej okazji mówił pełne zapału i miłości kazania do wypełnionego ludźmi kościoła, który potrafił dnie i noce spędzać w konfesjonale, który miał dla każdego, zwłaszcza dla chorych i biednych, czas i dobre słowo, nagle został bez kapłańskiej pracy. Zamieszkał przy ziemiańskiej rodzinie, przy której nie czuł się swobodny, nawet w oddawaniu się modlitwie. Ta sytuacja zmuszała go do podjęcia jakiejś decyzji dotyczącej własnej przyszłości. Nie wiadomo, czy wcześniej myślał o wstąpieniu do zakonu. Wprawdzie mówił jakimś penitentkom, które wstępowały do ukrytych zgromadzeń, że i on może pójdzie ich śladem. Ale był przecież realistą i wiedział, że car zniósł zakony i klasztory, a te, które pozostały, tylko wegetowały. On sam zetknął się z jednym z takich klasztorów, z franciszkańskim klasztorem w Grodnie. Jeszcze jako dziecko chodził tam czasem z matką, nawet służył do mszy świętej ostatnim franciszkanom, których tam osadzono na wymarcie. Tak się złożyło, że gdy zmarł ostatni franciszkanin, który był gwardianem tego klasztoru i proboszczem parafii, wówczas on został mianowany proboszczem tej franciszkańskiej parafii i nawet nazywano go gwardianem, bo był przełożonym księży przebywających w tym klasztorze jako w więzieniu dla katolickich duchownych. W Wilnie także była trwała pamięć o franciszkanach, których wielki kościół z ogromnym klasztorem stał pusty, bo zamieniono go na archiwum państwowe. Mieszkając prawie rok przy kapliczce na cmentarzu w Ponarach, często spoglądał na północ, gdzie horyzont zamykała Góra Trzech Krzyży. Choć wtedy krzyży na niej nie było, wszyscy wilnianie pamiętali, że na tej górze ukrzyżowano pierwszych franciszkańskich misjonarzy. Rozważając nad tym, jak spędzić resztę życia, postanowił wstąpić do franciszkanów. Powołanie do życia zakonnego cenił ksiądz Fordon bardzo wysoko, gdyż zakony uważał za szkoły cnoty. Wstąpienie do zakonu rozumiał jako całkowite oddanie się Bogu na wyłączną służbę dla Niego. Ponieważ zaś służyć Bogu znaczy królować, drogę życia zakonnego zaczął nazywać drogą królewską. Administrator diecezji ksiądz Michalkiewicz nie sprzeciwiał się temu pomysłowi. Sam nie wiedział, co zrobić z tym gorliwym kapłanem, który dla rosyjskich władz stał się niezdolny do żadnej kapłańskiej pracy. Może nawet administrator diecezji zamarzył, że ksiądz Fordon zamieszka w jednym z dawnych franciszkańskich klasztorów, a z czasem może uda się mu uruchomić w nim nowicjat i w ten sposób rozpocznie się odbudowa życia zakonnego w diecezji. Władze rosyjskie wystawiły mu paszport na roczny pobyt w Austrii dla ratowania zdrowia. Gdy wybierał się na teren zaboru austriackiego, ksiądz Michalkiewicz leżał chory. Stąd to jego zastępca podpisał 11 i 12 sierpnia 1910 roku różne dokumenty, jak jurysdykcję czy pozwolenie na wstąpienie do zakonu z adnotacją, że ksiądz Forden jest kapłanem cieszącym się jak najlepszą opinią, prowadzącym jak najszlachetniejsze życie oraz przyozdobionym najlepszymi obyczajami. Mimo choroby rządca diecezji dał mu bilet polecający do prowincjała franciszkanów następującej treści. Wielebny ojcze, z powodu choroby nie piszę obszernie, bo nie mogę. Błagam tylko wielebnego ojca o przytulenie w nowicjacie waszym podawcy niniejszego biletu, zacnego księdza Józefa Fordona, jako podwalinę przyszłego waszego zgromadzenia w Grodnie. Całuję rączki wielebnego ojca i polecam się łaskawemu jego memento. Pokorny sługa w Chrystusie, ksiądz Kazimierz Mikołaj Michalkiewicz, protonotariusz apostolski, administrator diecezji wileńskiej. Z tymi dokumentami ksiądz Fordon zgłosił się na początku września 1910 roku do prowincjała franciszkanów we Lwowie. Prowincjałem był wówczas jeden z najwybitniejszych ówczesnych franciszkanów, ojciec Peregrin Hacela. I tam go od razu zatrzymano, choć decyzja o przyjęciu zapadła nieco później. Rada prowincjalna, na której przyjęto księdza Fordona do zakonu i prowincji, odbyła się 20 września 1910 roku. Przedstawione dokumenty, a przede wszystkim jego osobista postawa i zachowanie, przemawiały za przyjęciem go do prowincji, choć sprawa nie była prosta. Po odbyciu nowicjatu musiał wrócić na teren Rosji i prowadzić tam życie utajone. Można go było przyjąć do prowincji polskiej, funkcjonującej w zaborze austriackim pod nazwą prowincja galicyjska. Tymczasem klasztory w Wilnie i okolicach należały do prowincji litewskiej. Trudno było przewidzieć jego dalsze losy, a także reakcje władz rosyjskich, które, jak się liczono, musiały się wkrótce po jego powrocie dowiedzieć, że został zakonnikiem. Choć nowicjat dla kleryków mieścił się we Lwowie, gdzie akurat 4 września 1910 roku zaczęli go odbywać bracia Kolbowie, Maksymilian i Walerian, Rada Prowincjalna zdecydowała, by ten starszy nowicjusz odbył go w Krakowie pod kierunkiem kolejnego wybitnego franciszkanina, ojca Mariana Sobolewskiego, który świeżo wrócił z Rzymu, gdzie pełnił obowiązki prokuratora zakonu, uważanego wówczas za drugą osobę po generale zakonu. Ojciec Sobolewski był dojrzałym owocem reformy zakonu, jaka dokonała się pod koniec XIX wieku w galicyjskiej prowincji, jak i w całym franciszkańskim zakonie. Swoim doświadczeniem wspomagał nawet inne zakony w Polsce. Starano się o to, aby ksiądz Fordon jak najprędzej rozpoczął nowicjat. Dlatego nie szyto mu nawet nowego habitu, lecz ojciec Marian ubrał go w swój własny habit. Ksiądz Fordon zachował go do końca życia z wielkim poszanowaniem i prosił później, aby w ten właśnie habit świątobliwego magistra ubrano go do trumny. Obuczyny księdza Fordona odbyły się 2 października 1910 roku w kaplicy Matki Bożej Bolesnej przed jej cudownym obrazem. Razem z nim nowicjat rozpoczęli i zostali ubrani w habity dwaj bracia zakonni. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, pod koniec tych uroczystych obuczyn nowicjusze otrzymali nowe imiona. Ksiądz Fordon otrzymał imię podobno w chwili, gdy ojciec Sobolewski powiedział do niego: odtąd będziesz nosił imię Melchior. Ksiądz Fordon uśmiechnął się jedyny raz podczas tych obuczyn. chyba z radości, bo już zaczął swoją, jak mawiał, królewską drogę. Podczas życzeń, jakie mu potem składano, radośnie się uśmiechał i powtarzał: jestem jak w przeciągu nieba. Od pierwszego dnia nowicjatu ojciec Melchior budował wszystkich całym swoim zachowaniem. Ten 48-letni kapłan rozpoczął próbę życia zakonnego ze szczerym pragnieniem, że chce się go naprawdę nauczyć. Pytał o wszystko, ale dłużej z nikim nie rozmawiał, bo według przepisów zakonnych nowicjusz nie powinien tego czynić. Owszem, pytano go czasem o jego dotychczasowe życie, ale na pytania zawsze uśmiechał się i odpowiadał krótko. Najczęściej przebywał w celi i czytał. Czytał wiele, jakby chciał nadrobić czas poświęcony służbie duszpasterskiej. Czytał przede wszystkim materiały dotyczące życia franciszkańskiego, a także literaturę apologetyczną i maryjną. Czasem chodził razem z klerykami franciszkańskiego wyższego seminarium na wykłady z teologii, choć żaden z wykładowców nie miał nawet tyle lat, co on. Dużo czasu spędzał także w kaplicy na modlitwie. Już o godzinie 5 rano klęczał w kąciku kaplicy i modlił się w wielkim skupieniu, gdzie zastawali go mieszkańcy klasztoru, którzy rozpoczynali swoje poranne modlitwy o 5:30. Często modlił się także nocą. Pewien brat wspominał, że w ciągu dnia miał dużo pracy i dopiero późną nocą mógł się udać na spoczynek. Przed pójściem do łóżka wstąpił na chwilę do klasztornej kaplicy. Choć było ciemno, łatwo zauważył zakonnika, który leżał krzyżem przed Najświętszym Sakramentem. Był to oczywiście ojciec Melchior. Gdy opowiadał o tym, inni bracia potwierdzili, że też go w takiej pozycji nieraz zastawali. Był człowiekiem bardzo umartwionym. Od dawna najczęstszym jego umartwieniem były posty. Gdy dowiedział się o wszystkich postach świętego Franciszka, starał się go w tym naśladować. Ktoś zauważył, że ojciec Melchior właściwie pościł cały rok i może zaledwie jeden miesiąc miał wolny od surowego postu. Gdy pościł na śniadanie i na kolację, jadł suchy chleb, najczęściej razowy, popijając herbatą lub jakimś napojem ziołowym, którego składniki znał tylko on jeden. Jego obiad składał się z jakiejś zupy jarzynowej oraz śledzia i ziemniaków bez tłuszczu. Biały chleb uważał dla siebie za zbyt wykwintny, dlatego poprosił jakąś wiejską kobietę i ta raz w tygodniu przynosiła mu do zakrystii prosty razowy chleb wiejski, który przechowywał w kredensji przylegającej do klasztornej jadalni. Był niezwykle pokorny, miał zwyczaj wszystkich zakonników całować w rękę. Oczywiście, że nie wszyscy mu na to pozwalali, ale często ustępowali mu, ponieważ czynił to z niezwykłą prostotą. Będąc w Krakowie nowicjuszem, chętnie odprawiał nabożeństwa, słuchał spowiedzi oraz mówił kazania na równi z innymi tamtejszymi ojcami. Miał silny i wspaniały głos, opowiadają ci, co go wtedy znali. Dziwiono się tym nawet, bo był bardzo szczupły, stale pościł i nie wyglądał na zupełnie zdrowego. Dziwiono się także jego licznym penitentom, chociaż spowiadał nie w samej Bazylice Franciszkańskiej, lecz w Kaplicy Męki Pańskiej. Spowiadających się miał zwykle bardzo dużo. Nawet w dni powszednie spowiadał do godziny 10 przed południem. A był przecież w Krakowie człowiekiem zupełnie nieznanym. Spowiadały się u niego proste kobiety wiejskie, a także osoby inteligentne. Dziwiono się, że większość jego penitentów stanowili w ogóle mężczyźni wszystkich stanów. Chętnie spowiadali się u niego także franciszkanie, którzy mówili, że po spowiedzi u niego rodzi się prawdziwa chęć poprawy życia. Mówił też kazania, które ludzie lubili słuchać. Po latach wspominał, że te miesiące nowicjatu były dla niego najszczęśliwymi dniami w życiu. Niestety zbliżały się ku końcowi. W lipcu 1911 roku kończyła się ważność jego paszportu. aby nie narobić sobie kłopotu, musiał wracać przed upływem daty ważności. Na prośbę prowincjała skierowano do kongregacji sam Pius X udzielił zgody na skrócenie jego nowicjatu. Dopuszczenie nowicjusza do ślubów odbywało się wówczas w ten sposób, że podczas kapituły klasztornej, czyli podczas zebrania wszystkich kapłanów klasztoru, wysłuchano sprawozdania mistrza nowicjatu. Potem wymieniano różne uwagi, które kończyły się głosowaniem obecnych. Ale o właściwym dopuszczeniu do złożenia ślubów zakonnych decydował prowincjał ze swoją radą. Ojcem Melchiorem zachwycali się wszyscy, opowiadał ojciec Czesław Kelar, jeden z uczestników kapituły klasztornej. Nie mieli dla niego dość słów pochwały. Zdumienie ogarniało wobec jego wprost niesłychanej pokory. Ojciec Melchior złożył swoje pierwsze śluby zakonne 14 lipca 1911 roku podczas mszy świętej o godzinie 7 przed cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej na ręce swego mistrza ojca Mariana Sobolewskiego jako delegata prowincjała.